Chwała Bogu, bracia, siostry. To brat odczytał wiersz z Jana 3,16. Albowiem tak Bóg świat umiłował. Że to wspaniała rzecz, wspaniała nowina. Pan Bóg kocha cały świat. Pan Bóg kocha ciebie, mnie. Pan Bóg kocha wszystkich ludzi. Pan Bóg dał nam swoje święte słowo. Słowo, które jest w całości natchnione, prawdziwe i które, jak sam powiedział Jezus, co do joty się wypełni. Żadne słowo nie przeminie, zanim się nie wypełni. Po co Pan Bóg dał nam swoje słowo? Po to, abyśmy według Niego w swoim życiu postępowali. Po to, abyśmy według Niego żyli, nie dodając do Niego nic, ani nic z Niego nie ujmując. Przyjmując je takim, jakim jest. Ale nieprzyjacielowi, drodzy, udało się tak zamącić w sercach wielu chrześcijan dzisiaj, że przestają liczyć się z tym, co Pan Bóg mówi. Przestają liczyć się z całym Jego świętym słowem, postępując według swojego własnego rozumu, przyjmując Pisma Świętego tylko to słowo, które im akurat odpowiada, które uważają za właściwe i uzupełniając je mnóstwem różnych innych rzeczy, jak Dave Hunt w swoim czasie powiedział, tak długo, jak długo to smakuje mniej więcej biblijnie. I w ten sposób wielu chrześcijan zaczyna odstępować od Boga, odstępować od wiary, pociągając za sobą wielu innych, podąża drogą, która prowadzi wprost w otchłań piekielną. Pamiętam w swojej młodości na różnych obozach, zjazdach, jednym z takich słów, które bardzo często powtarzano, które zachęcano nas do uczenia się, to było słowo zapisane w Jana 3,16. Ten wiersz, pamiętam, określano najważniejszym wierszem Biblii. Nadano mu nawet nazwę, że jest to złoty wiersz Biblii. I o czym ten wiersz mówi? Mówi o tym, że Pan Bóg mnie kocha, że Jezus za mnie umarł po to, aby mógł żyć z Nim wiecznie. I to jest wspaniała prawda. Wspaniała prawda, bez której, drodzy, dzisiaj by nas nie było tutaj. Bez której by nie było Kościoła, nie byłoby chrześcijan. I gdyby nie Boża miłość, Boża łaska, objawiona w Jezusie Chrystusie na krzyżu Golgoty, tak naprawdę nikt by dzisiaj o tym nie mówił. I jest to słowo, które bardzo chętnie jest akceptowane nie tylko dzisiaj przez chrześcijan, ale również i przez pogan. Dlaczego? Dlatego, że mówi ono o Bogu miłości, a takiego Boga świat dzisiaj potrzebuje. Dzisiaj ludzie takiego Boga gotowi są przyjąć. Boga, który kocha, Boga, który nie zważa na grzechy i nie straszy, jak to niektórzy mówią, piekłem. Boga, który daje zawsze to, co najlepsze. Boga, który spełnia wszelkie moje prośby, który spełnia wszelkie moje marzenia. Takiego Boga miłości dzisiaj człowiek poszukuje. Takiego Boga chce. O takiej miłości chce dzisiaj człowiek mówić. Jednakże to słowo, drodzy, dzisiaj staje się natchnieniem zarówno dla coraz większej rzeszy chrześcijan, jak i pogan do tworzenia różnych fałszywych i zwodniczych nauk, które zaczynają przedstawiać wypaczony obraz Bożej miłości, stającej się dziś środkiem coraz częściej na usprawiedliwienie grzechu, na usprawiedliwienie zła, a także stającym się drogą do wprowadzania do Kościoła ludzi nieodrodzonych, postępujących według swoich własnych zamysłów, żyjących w grzechu, nieprawości i czujących się dobrze i wspólnie uwielbiających Boga. Jeżeli często posługując się tym wspaniałym Słowem Bożym, w oderwaniu od całego nauczania Jezusa, oderwaniu od takiego wgłębienia się to Słowo, buduje się i głosi nauki, jak powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, unieważniając nimi Słowo Boże. zwodząc wielu szczerych ludzi, którzy szczerze poszukują Boga, zachęcając ich do życia w grzechu. Bóg kocha ciebie takim, jakim jesteś. I taka jest prawda. Ale dalej się dodaje i dlatego tylko przyjdź do nas. Nie musisz zmieniać swego życia. Nie musisz dokonywać wielkich zmian. Drobna korekta. Ale Bóg ciebie kocha. Bóg ciebie kocha i nie chce, abyś cierpiał. Bóg ciebie kocha i nie chce, abyś chorował, abyś żył w niedostatku. Bóg kocha ciebie i dlatego nie potępi ciebie, nawet jeżeli będziesz grzeszył w swoim życiu. Bo Pan Bóg ci jest miłością. Bóg ciebie kocha, nie musisz zabiegać o świętość w swoim życiu. Bo i tak nikt nie jest doskonałym i nigdy nie będzie w pełni takim świętym, jakby się chciało być. I tak dalej, i tak dalej. Kiedyś oglądaliśmy taki program, nie będę opowiadał dokładnie o nim. Program w cudzysłowiu o kościele homoseksualistów w Stanach Zjednoczonych. Piękny, wspaniały transparent, Bóg jest miłością. Chodzący ludzie z Biblią i śpiewający te same pieśni, które my śpiewamy. I żyjący w swojej bezbożności, uprawiający swój bezecny proceder. Kiedyś poznaliśmy pewnego młodego chrześcijanina. Pięknie śpiewał, naprawdę fantastyczny młody człowiek. Po jakimś czasie okazał się, że jest homoseksualistą. I wtedy powiedział coś takiego: modliłem się do Boga, aby Pan Bóg ode mnie od tego uwolnił. Ale on tego nie zrobił. A więc ja wiem teraz, że Bóg mnie kocha takim, jakim jestem. I że akceptuje to, co czynię. Inny program oglądaliśmy o pewnym pastorze protestanckim, który założył swoją społeczność pod hasłem Bóg jest miłością, której uprawiano tak zwaną wolną miłość. Drodzy, to są bardzo takie skrajne przypadki nadużywania tego słowa Bóg jest miłością. Ale jak często ja w swoim życiu, jak często drodzy, wy w swoim życiu również w podobny sposób podchodzimy do tego słowa. Posługujemy się tym słowem, aby usprawiedliwić być może swój grzech, aby usprawiedliwić być może swoje nieposłuszeństwo Bożej woli, swoje nieposłuszeństwo Bożemu Słowu, swoją niewierność Panu. I w ten sposób, jakże często wielu chrześcijan podąża drodzy drogą, posługując się Słowem Bożym, która, jak powiedziałem, prowadzi na zginienie. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale pewnego razu Pan Jezus mówi tak, wiersz 21. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? O kim Słowo Boże mówi? To nie byli drodzy tacy zwykli, prości chrześcijanie, którzy siedzą gdzieś tam w rogu kościoła, którzy niczym się nie wyróżniają, niczym się nie udzielają. To byli ludzie, którzy czynili wielkie rzeczy, którzy, jak Słowo Boże mówi, prorokowali, wypędzali demony, czynili wielkie cuda. I w czyim imieniu to czynili? W imieniu Jezusa. To byli wspaniali ludzie w oczach wielu, wielu chrześcijan. Ale pewnego dnia stanęli przed bramą. Gdy się ona otworzyła, zobaczyli, że za nim jest piekło. I już nie było dla nich powrotu. Dlaczego, drodzy, tak się stało? Z powodu dwóch rzeczy. I Pan Jezus mówi tak, w wierszu 21 czytaliśmy. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego. Po pierwsze, ci ludzie nie postępowali zgodnie z wolą Ojca, który jest w niebie. Nie czynili Jego woli. A wiersz 23 mówi, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. I po drugie, czynili bezprawie w swoim życiu. Nie postępowali zgodnie z Bożym prawem. Nie postępowali i nie żyli zgodnie z Bożym Słowem. A nam się dzisiaj wydaje, a cóż to takiego? Saul, król Izraela, pewnego dnia przychodzi z radością przed Samuela, mówi: Samuelu, wypełniłem Bożą wolę. A słyszy co? Pan Bóg od ciebie odwrócił się. Dlaczego? Wypełnił wolę Boga? Posłuchał Boga? No powiemy tak. No tam 1% nie zrobił, bo parę sztuk bydła zachował. Ale nie zachował dla siebie, zachował to, żeby złożyć Bogu na ofiarę. A Pan Bóg co mówi? Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. I nie ma innego wytłumaczenia. I ci ludzie, którzy przyszli do Jezusa, tak żyli. Dlatego też Pan Bóg ostrzega dzisiaj mnie i ciebie. Nie lekceważmy tego, co On mówi. Ludzie, drodzy, chcą dzisiaj miłości, ale nie chcą zmiany swojego życia. Ludzie chcą akceptacji i domagają się tolerancji, ale nie chcą zmiany swoich grzesznych nawyków, swoich grzesznych pragnień, pożądliwości. Nie chcą rezygnacji ze wszystkiego, co osiągnęli już w swym życiu. Te słowa o miłości służą dziś dla wielu chrześcijan, dla tych, jak apostoł Paweł mówi, którzy wyszli spośród nas, mówiąc rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą, jako usprawiedliwienie i przykrycie życia w grzechu. A to sprawia, że zaczyna się odchodzić od głoszenia pełnej Ewangelii. Uczuwa się często nauczanie o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Nauczanie o oddawaniu czci Bogu z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, jak mówi Słowo Boże. O sprawowaniu zbawienia swego z bojaźnią i zadrżeniem. I w ten sposób wielu chrześcijan zaczyna negować osobę Boga Trójjedynego, odrzucając Ducha Świętego, choć często wielu z nich uważa się, że są pełni Ducha Bożego. Dlaczego? Duch Święty, Pan Jezus powiedział, nie przyszedł po to, aby przekonać świat o miłości. Ale o czym? O grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Kto to odrzuca? Odrzuca Ducha Świętego. Kto to odrzuca? Odrzuca Boga. Gdy Pan Bóg mówi o miłości, to mówi On o miłości, drodzy, która została objawiona w cierpieniu i śmierci Syna Jego, Jezusa Chrystusa na Golgocie. Tam jest obraz Bożej miłości. Nie tam, gdzie Pan Jezus chodził i karmił głodnych, gdzie Pan Jezus uzdrawiał. Często śpiewałem pieśń Chcę być jak Jezus, ale właśnie chciałem takiego Jezusa mieć w swoim życiu i być takim jak On. Że jak spotkam chromego, powiem: Pan Bóg cię uzdrowił, wstań. On staje, idzie. Gdy widzę jakiegoś biedaka, który nie ma co do uziąć, sprawić, żeby on miał mnóstwo jedzenia. Ja takiego Jezusa chciałem. Ale Biblia mówi o naśladowaniu Chrystusa, nie takiego, ale Chrystusa w Jego śmierci, w Jego cierpieniu, w Jego zmartwychwstaniu. No, że Pan Bóg mówi: ja ciebie kocham. Pan Bóg chce obdarzyć ciebie wszystkim, co najlepsze ma dla ciebie. Ale Pan Bóg mówi też tak: ja nienawidzę twojego grzechu. Ja nienawidzę twojej grzesznej natury. Ja nienawidzę twojego grzesznego sposobu życia. Dlatego z miłości do ciebie poszedłem na krzyż Golgoty, aby tam siebie samego oddać za twoje grzechy. Aby ciebie uwolnić z niewoli grzechu. Aby obdarzyć ciebie swoją prawdziwą miłością. Ale która musi być poprzedzona twoją pokutą i upamiętaniem. Twoim odwróceniem się od wszelkiego grzechu, wszelkiego nieposłuszeństwa. Od wszystkiego, co nie jest z mojego ducha. Ponieważ ja tego wszystkiego nienawidzę. Czytajmy między innymi pierwszy rozdział Księgi Izajasza. Tam Pan Bóg też na ten temat mówi. Nie będę czytał tego teraz, ale otwórzmy sobie w domach. Słowo Boże, drodzy, mówi, że jesteśmy, czy będziemy zbawieni nie dlatego, że Pan Bóg jest miłością, tak bardzo nas kocha, ale dlatego, że uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, który swoje życie oddał za nasze grzechy na Golgocie. Że uwierzyliśmy w Jego miłość objawioną tam na krzyżu Golgoty i zjednoczyliśmy się z Nim w Jego śmierci dla swojego ja, dla tego grzesznego świata, by żyć od tej pory z Nim i dla Niego w Jego świętości. W Księdze Objawienia Jana w 12 rozdziale, bym jeden wiersz odczytać, wiersz 10, może dwa. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż rzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem, a oni zwyciężyli go. Nie przez miłość. To nie pisze przez miłość, ale przez co? Zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 2 rozdziale, 20 wierszu mówi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale Chrystus żyje we mnie. W początkach swojego życia wiary, swojej młodości, najlepiej znałem wiersz ten Jana 3,16, który właśnie mówił o miłości. I ja się cieszyłem tym. Dla mnie to było bardzo piękne słowo i bardzo wygodne. Jednakże patrząc na tamte lata, zdaję sobie sprawę, jak powierzchowne było moje spojrzenie na Bożą miłość. Pamiętam, jak tamtego roku, gdy Pan Bóg dotknął się mego serca na moim pierwszym obozie młodzieżowym, to było w 1974 roku, nagle zostałem taki trochę przerażony. Przerażony innym słowem, które odczytałem w Biblii. Tym bardziej, że prawdę mówiąc, w zasadzie nie słyszałem kazań na ten temat. Dlaczego? Ponieważ to słowo, które usłyszałem, jest słowem, którego tak naprawdę dzisiaj nie chcemy za bardzo słuchać. To słowo, które tak naprawdę nie za bardzo jest słowem, którym chcielibyśmy przyciągać ludzi do Kościoła, ponieważ nie będzie zbyt wielu, którzy by chcieli pójść za Nim. Jest to wiersz z Ewangelii Łukasza 14,26. Nie wiem, czy ktoś byłby w stanie zacytować, bo jakby mnie ktoś zapytał, to nie za bardzo. Ale chciałbym, abyśmy odczytali ten wiersz. Łukasza 14, rozdział, wiersz 26. I Pan Jezus tutaj mówi tak. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Wtedy taka myśl, no jak to jest? Panie, Ty jesteś Bogiem miłości. Ty każesz mi miłować wszystkich. A tu pisze, że ja mam nienawidzieć? Mam mieć w nienawiści wszystkich i siebie samego? No jak to jest? Gdzie te słowa nie dawały pokoju. I wtedy, pamiętam, rozmawiałem z jednym z moich kuzynów, który akurat był już wierzący. I on mi te słowa wytłumaczył w oparciu o inne miejsce z Ewangelii Mateusza z rozdziału 10, wiersz 37. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I on powiedział mi tak: Zbyszek, wiesz co, Rysu, ty nie możesz miłować kogokolwiek, czegokolwiek bardziej od Jezusa. On ma być na pierwszym miejscu w twoim życiu. I ty go w pierwszym rzędzie masz miłować, a później żonę, męża, dzieci i innych. I mnie te słowa, to wyjaśnienie zadowoliło. Wiecie, i tak długo żyłem i o tym słyszałem wiele razy takie wytłumaczenie, ale pewnego dnia Pan Bóg mi zaczął pokazywać coś jeszcze innego. Pokazywać, że to nie jest tak, jak ja teraz myślę. Mówimy, że Pan Jezus musi być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Ale drogi bracie, droga siostro, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, czy to jest prawdą? Czy Pan Jezus naprawdę chce być na pierwszym miejscu w twoim życiu? Czy naprawdę Jezusa może zadowolić pierwsze miejsce w twoim życiu? Spójrzmy na to na przykładzie sportu. Cieszyliśmy się kiedyś jak Małysz, teraz Stoch, czy inni nasi sportowcy zdobywają pierwsze miejsca. I później jest wręczanie medali. Stawia się takie podium i tam są 3 stopnie, najwyższe, środkowe, pierwsze miejsce, po boku drugie i trzecie. Ale czasami zdarza się tak, że następuje oficjalna detronizacja zwycięzcy z różnych przyczyn. I to pierwsze miejsce przyznaje się drugiemu zawodnikowi albo trzeciemu. O czym mówi pierwsze miejsce? Pierwsze miejsce mówi o tym, że obok niego jest drugie i trzecie miejsce. A to pokazuje, że czasami albo bardzo często z różnych przyczyn możemy w swoim życiu zamienić pierwsze miejsce z drugim miejscem. Trzecie miejsce z pierwszym. Jak często to ma miejsce w naszym życiu w odniesieniu do Pana Jezusa Chrystusa, którego w zależności od swoich uczuć niejednokrotnie, od swoich przyjemności, interesu czy wielu innych spraw potrafimy zamieniać miejscami w swoim życiu. I powiadam, Panie Jezu, ale dzisiaj dla mnie ważniejsze jest to. Musisz na chwilę ustąpić miejsca mojemu mężowi, mojej żonie, moim interesom. I w ten sposób zaczynamy robić. I zaczynamy dokonywać wyborów pomiędzy Jezusem a swoimi bliskimi, pomiędzy Jezusem a swoimi przyjemnościami, interesami. I dzisiaj mówię, Panie, ja wiem, że Ty chcesz ode mnie tego, ale ja trochę inaczej zrobię. Dzisiaj co my robimy? My zamieniamy. Tak naprawdę pozbawiamy Jezusa pierwszego miejsca w swoim życiu. Kiedyś Eric Liddell, szkocki sportowiec, został wytypowany na olimpiadę i w reprezentacji angielskiej czy brytyjskiej wtedy jechali na olimpiadę do Niemiec, płynęli statkiem i na statku mu powiedziano, słuchaj Eric, Twoje zawody będą w niedzielę. Powiedziano mu dopiero to w trakcie podróży statkiem. A on był tak wychowany przez swoich rodziców, że niedziela była dniem świętym. Była dniem, którym on był w zgromadzeniu dzieci Bożych. Dniem, którym nie uprawiał sportu, ponieważ to był dzień, który w szczególny sposób chciał poświęcić Bogu. I wtedy powiedział tak, słuchajcie, ja rezygnuję z zawodów. I nie dał się przekonać nikomu, nawet wyższym władzom brytyjskim i sportowym nie dał się przekonać. Później zamieniono także za niego, kto inny pobiegł. On pobiegł w innym dniu, zdobył złoty medal, a potem zrezygnował ze sławy, ze szczytów, pojechał do Chin na misję. Nie dał, nie pozwolił zdetronizować Jezusa w swoim miejscu, w swoim życiu. Z tego miejsca, które on zajmował. O czym mówi pierwsze miejsce? O tym, że możemy czasami zamieniać miłość do Pana na miłość do innych. Czy tego Pan Jezus oczekuje ode mnie, od ciebie? Czy Pan Jezus chce pierwszego miejsca w twoim życiu? Nie, on nie chce pierwszego miejsca. Więc czego on oczekuje? I Pan Bóg mi pokazał coś więcej. Poruszył moje serce i zapytał się, słuchaj, czy Ty naprawdę miłujesz mnie tak, jak ja Ciebie umiłowałem? W 14 rozdziale Ewangelii Łukasza, w 26 wierszu, jest naprawdę powiedziano słowo, kto nie ma w nienawiści. Tam nie ma błędu, jak mi się zdawało, użytego niefortunnie przez tłumaczy. W tym wierszu Pan Jezus naprawdę mówi o nienawiści do wszystkiego i do wszystkich, jeżeli chcę być z Nim, jeżeli chcę być Jego uczniem, jeżeli chcę wraz z Nim pewnego dnia zasiąść w domu Ojca swego. Ale co to znaczy? Czy Pan Jezus naprawdę żąda, żebym znienawidził wszystkich ludzi? Nie. Drodzy, Pan Jezus w taki jednoznaczny sposób, bez jakichkolwiek niedomówień, podkreśla, że On chce być jedynym w twoim życiu, a nie jednym z wielu w twoim życiu. On chce być jedyną miłością twojego życia, a nie jedną z wielu miłości twojego życia. On chce mieć nie pierwsze miejsce, ale chce mieć ciebie całego, całe twoje życie. On nie chce się dzielić z tobą, z kimkolwiek i z czymkolwiek. W liście do Tytusa W liście Tytusa w 2 rozdziale, w 14 wierszu jest powiedziane, że Chrystus umarł za nas i wykupił nas sobie na własność. A apostoł Paweł w liście do Koryntian, w 1 liście do Koryntian, w 6 rozdziale mówi, czy nie wiecie, że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Pan nas umiłował miłością, która dla naszego zbawienia oddała wszystko. Poświęciła wszystko. A my mniemaliśmy, jak mówi prorok Izajasz, a my uważaliśmy, uznaliśmy, ale my sami określiliśmy, jaki to ma być rodzaj miłości, który my możemy przyjąć i zaakceptować. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, tam jest powiedziane o niewolnikach, o wykupieniu niewolników, o wyzwoleniu niewolników. I tam dalej Pan Bóg mówi, a jeżeli twój niewolnik powie, że ja ciebie tak bardzo miłuję i chcę pozostać tobie do końca oddanym, twoim niewolnikiem, wtedy weźmiesz, przebijesz jego ucho na znak tego, że jest twoją własnością do końca. Pan Bóg umiłował nas miłością taką, która odkupiła nas na jego własność. Pan Bóg chce, abyśmy tą samą miłością jego umiłowali. Miłością, która jest gotowa złożyć najwyższą ofiarę. Miłością, która się nie dzieli z innymi. Gdy po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus spotkał nad Morzem Tyberiackim uczniów, zadał pytanie Piotrowi, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Piotr odpowiada, tak Panie, drugi, trzeci. No, ale tam jest pewna taka różnica w używaniu słów. Pan Jezus zwraca się w 1 i 2 razem do Piotra z pytaniem, Piotrze, czy ty jesteś gotów swoje życie złożyć w ofierze dla mnie? Czy ty jesteś gotów zostawić wszystko, co masz, wszystkich swoich bliskich, wszystko, co być może do tej pory miłowałeś i pójść za mną poprzez Golgotę? Piotr nie rozumie tej miłości i odpowiada swoją miłością. Panie, ja ciebie kocham. Za 3 razem Pan Jezus jakby się zniża do Piotra i mówi, ale czy naprawdę ty mnie kochasz? Wiecie, tak jest często w naszym życiu. Bóg mówi o miłości, która wyraża się w ofierze i poświęceniu. Bóg mówi o miłości, która wyraża się w śmierci dla mojego ja, dla wszystkiego, co mnie otacza. Natomiast my mówimy o miłości, często, która ma swoje granice. Ja ciebie, Panie, kocham, ale tylko do pewnej granicy. Ja ciebie tak bardzo kocham, ale nie poświęcę tego, co najcenniejsze jest dla mnie w moim życiu tu na ziemi. Pan Jezus, drodzy, powiada, że jeżeli moja miłość nie będzie większa od miłości faryzeuszy, jeżeli moja miłość nie będzie gotowa złożyć życia w ofierze Panu, jeżeli moja miłość nie będzie gotowa poświęcić wszystkiego, co najcenniejsze w moim życiu, a wszelkich przyjemności, rozkoszy, interesów, czegokolwiek, przyjaźni, nie będzie gotowa poświęcić dla Pana i Jego sprawy, dla posłuszeństwa Jego Ewangelii, to ja nie jestem nazywać się godzien dzieckiem Jego. Nie jestem godnym być Jego uczniem, Jego naśladowcą. Ta miłość, o której mówi Jezus, będzie tylko tam, gdzie będzie mogła wszystko wziąć swoje posiadanie. Gdzie oddane jej zostanie całe Twoje, moje życie, a nie tylko pierwsze miejsce. W 9 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy o kilku osobach, do których Pan Jezus zwraca się i mówi, pójdź za mną. I pierwszy mówi, Panie, pójdę z Tobą dokądkolwiek pójdziesz. Ale Jezus zna jego serce. Pan Jezus wie, że jest to człowiek, który kocha wygody, człowiek, który miłuje to, co posiada, który chce się cieszyć bezpiecznym, wygodnym życiem. Pan Jezus do niego mówi, tak, ale jeżeli pójdziesz, to pamiętaj o jednym. Twoi przyjaciele będą się cieszyć wygodnym życiem, ale ty będziesz cierpiał. Twoi przyjaciele będą mieli piękne domy, a ty może lepiankę. Twoi przyjaciele może będą jeździć wspaniałymi samochodami, a tobie może starczy na rower. Twoi przyjaciele będą mieli dużo pieniędzy, ale ty być może nie będziesz wiedział, z czego jutro, dzień jutrzejszy, będziesz miał przeżyć. Twoi przyjaciele będą cieszyć się przyjemnością i akceptacją świata, ale ty będziesz cierpiał. Drugi mówi, Panie, pójdę za Tobą, ale pozwól mi wpierw pójść pogrzebać ojca swego. Panie, ja pójdę za Tobą, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie dzisiaj. Pan Bóg mówi, słuchaj, zostaw to. Pan Bóg mówi do mnie, odwróć się od tego. Pan Bóg mówi, to jest złe w Twoim życiu. Zostaw to, jeżeli chcesz iść za mną. Ja mówię, Panie, ja wiem, że to jest złe. Masz rację. Ale wiesz co, jeszcze poczekaj parę dni. Jutro to zrobię. Za parę dni, bo jeszcze to nie czas. Jakżeż często, również i my, mamy wiele rzeczy, które są tak ważne, że nie pozwalają nam dzisiaj odpowiedzieć na Boży głos, gdy On do nas mówi, gdy od nas czegoś oczekuje, gdy od nas czegoś żąda. Trzeci chciał iść za Jezusem. Również, ale powiedział, Panie, ale pozwól mi wpierw pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. Tak naprawdę chciał iść za Jezusem, ale to pójście za Jezusem nie było taką priorytetową sprawą w jego życiu. Miał wiele innych ważnych rzeczy. Chciał iść za Jezusem, ale nie za wszelką cenę. Chciał kochać Jezusa, ale nie miłością, jaką On ukochał Jego. Pan Jezus powiada, jeżeli wszystkiego nie oddasz mi, jeżeli nie umiłujesz mnie ponad wszystko, nie możesz być uczniem moim. Gdy Pan Jezus do pewnych rybaków powiada, pójdźcie za mną, pisze w Ewangelii Mateusza, natychmiast zostawili łódź, natychmiast zostawili ojca i poszli. Gdy Pan Jezus wraca się do celnika, mówi pójdź za mną, tam jest powiedziane natychmiast. Zostawił wszystko, co robił. Zostawił swój majątek, dobytek i poszedł za Jezusem natychmiast. I to jest miłość, jakiej On oczekuje dziś ode mnie i od ciebie. Często swoją miłością do Pana ja chcę się dzielić z miłością do siebie samego, do swoich bliskich, do przyjaciół i do wielu innych rzeczy. Chcę służyć Panu, ale też chcę korzystać ze swoich przyjemności i tego, co posiadam. Tymczasem Pan Jezus mówi nie. Jeżeli chcesz żyć dla mnie, służyć mi, to ja muszę być jedynym celem Twojej miłości, ponieważ to ja Cię wykupiłem na swoją własność. I gdy tak na tym pomyślałem, czy ja naprawdę dzisiaj taką miłością kocham Jezusa? Jaką On mnie umiłował tam na Golgocie? I zdaję sobie sprawę, że często mi takiej miłości brak w różnych sytuacjach. Jak bardzo jestem niedoskonały. I Pan Bóg dzisiaj zachęca nas do tego, abyśmy zweryfikowali swoją miłość do Niego. Pan Bóg jest miłością. On kocha świat. On kocha nas wszystkich. Ale nienawidzi tego, co nie pochodzi od Niego. Nienawidzi nieposłuszeństwa Jego woli, Jego słowu i życia według swoich własnych wartości. W Księdze Pieśni nad Pieśniami jest to wiersz, który bardzo często cytuję i pozwólcie, że chciałbym to zacytować Wam. Z pierwszego rozdziału jest to wiersz 4. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o Królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Czy takiego rodzaju miłość wypełnia dzisiaj Twoje serce, skoro jesteś oblubienicą Chrystusa? I na to odpowiedzmy sobie dzisiaj. Jeżeli nie będziesz gotów takiej miłości okazać Panu, takiej miłości żyć, zawsze będziesz miał fałszywy obraz Bożej miłości w swoim życiu, który może pewnego dnia poprowadzić ciebie do odstępstwa. A pytanie, a co z miłością do żony? Co z miłością do męża? Co z miłością do dzieci? Wiecie, i też mam odpowiedź ze Słowa Bożego. Jeżeli będę żył w Bożej miłości objawionej na Golgocie, jeżeli taką miłością umiłuję Chrystusa, każdego dnia. Wtedy poznam i doświadczę prawdziwej głębi miłości do moich bliskich i do moich bliźnich. A jeżeli nie poznam i nie doświadczę w swoim życiu tej miłości, jaką Bóg Chrystusie objawił do mnie, nigdy nie będę znał prawdziwej miłości również do moich bliskich. Dlatego też jest to jedyna droga do poznania prawdziwej miłości. Tylko wtedy, gdy odwzajemnisz swojemu Panu i Zbawicielowi miłość, jaką On ciebie umiłował, tylko wtedy poznasz głębię miłości do tych, którzy ciebie otaczają. Dlatego dzisiaj, gdy Pan Bóg ciebie napomina, ostrzega, wzywa, gdy Pan Bóg chce, żebyś cokolwiek zmienił w swym życiu, nie odkładaj tego na jutro. Bo być może jutro nigdy nie nastąpi i nigdy nie zrobisz tego już, co Pan Bóg dzisiaj chce, abyś uczynił w swoim życiu. Co chce, abyś zmienił, aby twoja społeczność z Jezusem była jeszcze głębsza, jeszcze wspanialsza, jeszcze bliższa. Ale natychmiast zrób to dziś. Pójdź za Jezusem. Natychmiast zerwij ze wszystkim, co być może dzisiaj dzieli ciebie jeszcze od pełnej miłości Chrystusa objawionej na Golgocie. Być może co jeszcze dzisiaj powoduje, że dzielisz miłość do Boga z miłością do tego, co ciebie otacza, do tego, co posiadasz. I zabiegaj o miłość, którą Bóg w Chrystusie objawił na Golgocie. Bądź gotów tą miłość przyjąć i taką miłością umiłować swego Pana. A wtedy stanie się prawdziwym naśladowcą Jezusa Chrystusa, gdyż innego rodzaju miłości Bóg nigdy nie zaakceptuje. Nie zaakceptuje pierwszego miejsca, które chcemy Mu dać. On zaakceptuje tylko całe moje życie, jeżeli oddam Mu do dyspozycji. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i niech idzie za mną, mówi Pan. Amen.